Oddaję mikrofon.
Dziękuję serdecznie. Witam was serdecznie, drodzy. Dopowiem, będę czytał zaraz słowo. Opowiem sytuację, może kiedyś ją opowiadałem, ale ją powtórzę. Rzecz może 20 lat temu, może troszkę więcej, się działa w pewnym kościele. Było małżeństwo, któremu udzielał ślubu, czy błogosławił brat Michał Chydzik. Dla nich to było ważne, bo to był człowiek ważny w kościele, jest dalej ważny. I urodziło im się dziecko później i to dziecko zachorowało, było bardzo chore. I oni sobie postanowili pojechać do Ustronia, tam gdzie był pastorem brat Michał. Raz w miesiącu on prowadził nabożeństwa uzdrowieńcze i dużo ludzi było uzdrawianych. Postanowili, wezmą dziecko i pojadą. A żeby było tak może bardziej jasno, to powiem, że pastorem zboru, w którym byli, był ojciec chyba tej kobiety, tak. Był ojciec kobiety. Matki dziecka. I kiedy pojechali tam, było nabożeństwo uzdrowień. Dużo było uzdrowień, a ich dziecko nie zostało uzdrowione. Więc oni podeszli do brata Michała, powiedzieli, no pastorze, no ale udzielałeś nam ślubu. Niejako przyczyniłeś się do tego, że to dziecko powstało. I on powiedział, to jeszcze się pomodlimy razem, zwołał starszych. I modlili się i nie było uzdrowienia. Więc powiedział, zostańcie do środy i w środę będziemy jeszcze jedną mieli modlitwę. Jak już wtedy nie będzie uzdrowienia, to po prostu nie będzie. Tak. I w środę nie było uzdrowienia. Oni byli załamani. Ale jeden ze starszych wstał i mówi tak, to nie jest słowo od Boga, ale mam takie przekonanie, żeby wam powiedzieć. Możecie tu siedzieć 2 lata i nie będzie uzdrowienia. Dlatego, że wy pogardziliście waszym pastorem. Jedźcie do pastora, jak on się pomodli, nie będzie uzdrowienia, możecie przyjechać, dziecko będzie uzdrowione. Nie wiem, dlaczego oni nie chcieli, przecież to był ojciec, dziadek, tak? Nie wiem, dlaczego nie chcieli. Ja to świadectwo znam od nich. Tak? To nie jest, że gdzieś słyszałem. Od nich. Oni mi opowiadali. Przyjechali do domu. Dziecko było umierające. Oni 2 tygodnie nie poszli do pastora. 2 tygodnie. I wreszcie, jak już widzieli, że nie ma wyboru, poszli. Tato, pastorze, możesz pomodlić się o nasze dziecko? Mówi, oczywiście. Wziął dziecko w imieniu Jezusa i zobaczyli, jak dziecko nagle zostało uzdrowione. Na dnie dokończył. I powiedzieli, nauczyliśmy się, że najpierw wykorzystać, tak, tu było powiedziane, drogę pewną, tak? Nie dlatego, że to jest konkurencja albo coś, tylko wiecie dlaczego? Człowiek musi być komuś poddany, a jeżeli jest poddany, musi go szanować. Z tej historii wynika, że nawet możesz nie szanować ojca w autorytecie. Rozumiecie? Kładąc na szali życie dziecka nawet. Jak człowiek może być zatwardziały? Więc drodzy, Bóg uczy nas jak mądrze żyć i postępować. I halleluja, dzięki Bogu za to. O, coś pomyliłem. Podziwiam tych ludzi, którzy piszą tak szybko na komórce i się nie pomylą. A ja jednym palcem i się pomylę. Nie nacisnę tam jeszcze. Kochani, modliłem się słowo dla was. Jest to długi urywek słowa, prawie cały rozdział. To jest z Księgi Drugiej Kronik, 35 rozdział. Myślę, że słowo bardzo ważne. Ale jak ważne, to wy rozsądzicie, bo to jest słowo głównie do kościoła w Świdniku, ale można je wziąć także skądkolwiek jesteście. Jozjasz, od pierwszego wersetu czytamy po 25. Jozjasz obchodził w Jerozolimie paschę dla Pana. Baranka paschalnego zabili 14 dnia pierwszego miesiąca. Wyznaczył wtedy kapłanów do ich czynności, zachęcając ich do służby w świątyni pańskiej. Kazał potem Lewitom, którzy nauczali całego Izraela i byli Panu poświęceni,
Wnieście świętą skrzynię do świątyni, którą zbudował Salomon, syna Dawida, król syn Dawida, król izraelski. Nie trzeba jej już nosić na barkach. Służcie więc Panu, waszemu Bogu i jego ludowi. Bądźcie w pogotowiu w swoich grupach według waszych rodów, stosownie do przepisu Dawida, króla izraelskiego i zgodnie z postanowieniem jego syna Salomona. Stójcie w świątyni oddziałami według rodów jako przedstawiciele waszych pobratymców z ludu po jednym oddziale lewitów dla jednego rodu. Zabijcie baranka paschalnego i poświęćcie się. Bądźcie gotowi do usługiwania waszym braciom, aby uczynili według słowa pańskiego podanego za pośrednictwem Mojżesza. Jozjasz darował jako ofiarę za lud, za wszystkich obecnych, młode jagnięta i koźlęta w liczbie 30 tysięcy oraz 3000 wołów, wszystko z własnego majątku króla. Także jego książęta darowali dobrowolnie ludowi jako ofiarę za kapłanów i lewitów, a więc Hilkiasza, Zachariasza, Jechiela, przełożonych świątyni Bożej, dali kapłanom na ofiary paschalne drobnego bydła 2600 sztuk, a wołów 300. Konaniasz zaś i jego bracia Semajasz i Netanael oraz Haszabiasz, Jeol i Jozabat, naczelnicy lewiccy, darowali lewitom na ofiary paschalne drobnego bydła 5000, a wołów 500. A gdy ustalono służbę Bożą, kapłani stanęli na swych stanowiskach, lewici w swoich grupach zgodnie z rozkazem królewskim. Zabijali oni baranki paschalne, kapłani zaś kropili odbieraną z ich rąk krwią, podczas gdy lewici obdzierali je ze skóry. Części przeznaczone na całopalenie odkładali na bok, aby porozdzielać je pomiędzy poszczególne grupy rodowe wśród pospólstwa, by one złożyły je w ofierze Panu, jak jest napisane w Księdze Mojżeszowej. Tak samo postąpiono z wołami. Następnie upiekli baranka paschalnego na ogniu zgodnie z prawem, poświęcone dary zaś gotowali w garnkach, w kotłach i misach i roznosili je szybko całemu ludowi. A potem przygotowali posiłek także dla siebie i dla kapłanów, gdyż kapłani jako potomkowie Aarona byli zajęci składaniem ofiar całopalnych oraz tłuszczów aż do samej nocy. To też lewici przygotowali posiłek dla siebie i dla kapłanów, potomków Aarona. Śpiewacy potomkowie Asafa trwali na swoich stanowiskach zgodnie z nakazem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna, jasnowidza królewskiego. Tak samo odwierni przy każdej poszczególnej bramie nie schodzili ze swoich stanowisk służebnych, gdyż ich Gdyż ich bracia lewici, tak? Przygotowali im posiłek. Dobrze. Tego nie mam. To jest taka wersja elektroniczna, której tego nie ma. W ten sposób została ustalona w tym dniu cała służba Boża dla Pana, aby odtąd tak obchodzić Paschę i składać ofiary całopalne na ołtarze Pana zgodnie z rozkazem króla Jozjasza. I obchodzili synowie izraelscy, każdy którzy w tym czasie tam się znaleźli, Paschę, święto Przaśników przez 7 dni. Takiej jak ta Pascha nie obchodzono w Izraelu od czasu króla proroka Samuela, ani też żaden król izraelski nie urządzał takiej Paschy, jak ta, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami, lewitami, z całą Judą i Izraelem, które się zebrały i z mieszkańcami. Obchodzono zaś tę Paschę w 18 roku panowania Jozjasza. Po tym wszystkim, gdy Jozjasz już odnowił świątynię, wyruszył Necho, król egipski, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem: co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którym jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, żebym się śpieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który... Co tam dalej? Dobrze. Lecz Jozjasz nie zaniechał go. Owszem, szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych, i ruszył do bitwy na równinie Megido. Wtem łucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom: wywieźcie mnie stąd, bo mi ciężko ranny. Jego słudzy wyciągnęli go z wozu bojowego, umieścili na innym wozie, który też do niego należał, i zawieźli go do Jeruzalemu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza. Jeremiasz ułożył pieśń żałobną o Jozjaszu, a wszyscy śpiewacy i śpiewaczki nucą ją w swych narzekaniach nad Jozjaszem do dnia dzisiejszego, i zaprowadzono to jako zwyczaj w Izraelu. Są też one zapisane w narzekaniach. Król Jozjasz, fajny król, prawda? 8 lat miał, jak objął panowanie, i wiele dobrego zrobił. Po 18 latach królowania zaczął obchodzić Paschę dla Pana. Dlaczego to było tak ważne? Bo jego dziadek nazywał się Manasses i nie był dobrym królem. A jego ojcem był Amon i też nie był dobrym królem. Panował tylko 2 lata w Jeruzalemie. A kiedy niedobry król króluje, wtedy dzieją się też niedobre rzeczy. Nawet jeżeli one oficjalnie się nie dzieją, to gdzieś lud się rozprzęga. Przysłowie świeckie mówi: pańskie oko, co robi? Konia tuczy. Pan nie musi wiele mówić, ale jak jest, tak? To, a inne przysłowie mówi: jak nie ma kota, myszy harcują. Czyli niekoniecznie z góry coś musi iść. Wystarczy, że nie ma nadzoru. Że nie ma przykładu. Że ludzie widzą, że król też o to nie dba. Więc na pewno przez dedukcję ludzie myślą: nie będzie nas karał, jak sobie pozwolimy, tak? Więc kiedy jest zła władza, dzieją się niedobre rzeczy. One wchodzą jak zgorzel, jak rak, jak nowotwór, i niszczą, i zapuszczają korzenie. Ale czy ludzie nie mają świadomości Boga? Wiecie, mam w domu taką książkę nazywana, tytuł jej, Oni znali swojego Boga. Macie taki tytuł? Taką książkę, tak? I tam jest taki opis, ja nie wiem, który lud chodzi, bo to jest dużo opisów, tak? Misjonarze trafili do takiej miejscowości, lud w górach czy za górami gdzieś mieszkał, i zaczęli im głosić Ewangelię. Oni mówią: ale my to znamy. No ale skąd wy to znacie? Bo oni cicho rozmawiali z nim, tak? Bo my wyszliśmy i zaczęli opowiadać misjonarzowi historię, jak ich ludzie wyszli z raju. Tak? Inaczej nazwy były, ale chodziło o raj. I jak po potopie, tak, rozproszyli się po całej ziemi później i doszli do tych gór, ich czcili swojego Boga. I ich Bóg im powiedział, że przyjdzie wybawienie, i opisał, jak ono ma być. I oni to podawali później jako legendę, jako powiastkę, którą gdzieś tam po cichu opowiadali. Dlaczego po cichu? Bo kiedy stanęli przy tych górach, przez które mieli przyjść i nie umieli przez nie przejść, przyszły do nich duchy tych gór i powiedziały: jak złożycie nam ofiarę i hołd, to my was przeprowadzimy. I oni tak pomyśleli: no sami nie umiemy, nie możemy, Nasz Bóg nam nie pomógł, więc jaki wybór? Tak, tak jak Ezaw za miskę soczewicy, tak oni za przejście w górach złożyli tym duchom hołd. Ale powiadają, ale te duchy wzięły nad nami panowanie. I teraz, kiedykolwiek wspominamy tą opowieść, naszą nadzieję, te duchy przychodzą, nas gnębią, więc musimy mówić cicho, w tajemnicy. Rozumiecie? Ale my ciągle mamy pragnienie. My ciągle oczekujemy na spełnienie się tej obietnicy. Tyle wieków jesteśmy w niewoli, ale ciągle czekamy. Wiecie? Bo ludzie naprawdę mają pragnienie Boga. Mogą służyć złemu, mogą być zniewoleni, ale mają pragnienie Boga. I tu jest powiedziane, że ludzie mieli pragnienie Boga. Oni pamiętali te rzeczy, czytając Biblię, czy cokolwiek, tak? Oni pamiętali te rzeczy, które były, co Bóg ustanowił, jak to funkcjonowało, jak to chwałą całą grało, tak? Bo drodzy, był taki czas, że właśnie w tej świątyni, kiedy remontowano świątynię, znaleziono księgę, o której już zapomniano. Więc przyniesiono do króla i powiedziano: królu, no, remontowaliśmy i znaleźliśmy. I on zaczął czytać. I rozdarł swoje szaty, powiedział: co nas czeka? Co nas czeka? Przecież myśmy wszystko robili inaczej, niż powinno być. Chodziliśmy do tej świątyni, ale robiliśmy wszystko inaczej. To nie było właściwe. Idźcie więc do proroka, zapytajcie się, jakie jest słowo Pana na ten czas, bo aż drże, nie wiem, co to będzie. W takim właśnie czasie mówimy. Tak? Więc Jozjasz postanowił. Po pewnym czasie, kiedy ponaprawiał świątynię, tak? Kiedy zaprowadził ład i porządek, kiedy ustanowił służby, kiedy dał odpowiedzialność i kompetencje, kiedy ich pouczył, to wtedy postanowił urządzić Paschę. A co to jest Pascha? No dzisiaj wiemy, że Jezus umarł, tak? To miało znaczenie, a dla nich też miało znaczenie. I to duże, bo to w tym dniu wyszli z Egiptu. Tak? W tym dniu wyszli z niewoli. Rozpoczęło się ich inne życie. Już musieli się uczyć jako wolni, ale już nie było jarzma nad nimi. Więc mieli to gdzieś. Dawno już takiej Paschy nie obchodzono. A jak obchodzono, to tak nie do końca wkładając w to serce, tak? Tu jest powiedziane, takiej Paschy nie obchodzono od czasów króla, czy proroka Samuela, tak? Takiej Paschy, nie obchodzono. Żaden król tak nie obchodził. Dlaczego? Bo Jozjasz włożył w to serce. On chciał, żeby ludzie zobaczyli. I wiecie, co jeszcze Jozjasz zrobił? Ofiarował 1000 sztuk bydła ze swojego własnego mienia. Mówią, że dzisiaj się mówi, kto przy władzy, to czerpie z koryta, tak? A Jozjasz dał do tego koryta. Chciał, żeby ludzie najedli się w tym dniu. Żeby byli syci, żeby byli naprawdę błogosławieni, żeby chwalili swojego Boga, żeby zobaczyli Jego obfitość. Żeby zobaczyli, jaką troskę ma o nich. A książęta, kiedy zobaczyli, jak Jozjasz to robi, i oni dołożyli. I do tego jeszcze kapłani dołożyli, i lewici dołożyli. Po prostu zaczęło się coś w Izraelu dziać. Bóg przełamał ducha skąpstwa i ubóstwa, beznadziei, goryczy. Wiecie, w jakim miejscu jesteście? W miejscu Paschy. W miejscu Paschy. Zaczyna się nowy czas. Trzeba było pewne rzeczy uporządkować. Pewne rzeczy musiały wejść w tory. Ale teraz będziecie obchodzić Paschę. Ja nie wiem, jak wy to zrobicie. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać fizycznie, ale ja wiem, że się będzie działo. Wtedy naprawdę się działo. Ludzie byli szczęśliwi. Nikt nie żałował, że dał. Ludzie ochotnie dawali. Przychodzi, kapłani pracowali i pod im z czoła ciek, bo oni pracowali od rana do późnej nocy. To było kupę bydła do tego, żeby je zabić, poobdzierać, poćwiartować, tak? Spalić na ołtarzu. Kupę roboty, a oni robili to z radością. Z radością. Ponieważ wiedzieli, to jest nowy czas. To jest cudowna rzecz. Drodzy, Bóg przychodzi do was z odświeżeniem. Ja o tym zborze mało wiem, bo mnie nie było ponad 10 lat, okazuje się, w tym zborze. I mało słyszałem, tylko słyszałem, że prowadzi was grupa braci, tak? Trzech braci. Więc nie wiem, w jakim duchowym miejscu jesteście. Ale chcę wam powiedzieć, że ten Kościół jeszcze w takim miejscu nie był, jak teraz będzie. To jest po prostu coś niesamowitego. To tak jakby odnowić swoje przymierze z Bogiem. To tak jakby na nowo wejść w miejsce pojednania. To tak jakby powiedzieć: Boże, wybawiłeś nas, a myśmy przestali to cenić. I w tej chwili zaczynamy to cenić sobie. Naprawdę się radujemy, bo Ty przychodzisz do nas nie z biczem. Mógłbyś. Bo błądziliśmy. Swoimi drogami chodziliśmy. Nie rozumieliśmy. Religijni byliśmy. Nie chodziliśmy według ducha, ale Ty przyszedłeś z obfitością i sycisz nas przy swoim stole. I mówisz do naszego serca i podnosisz nas w duchu. Kochani, I wtedy już nie ma kłótni o drobne rzeczy. Nie ma. Wtedy przychodzi łaska. Nie łaska, że można grzech czynić albo o grzechu nie mówić. To nie tak, nie w tym sensie. Ale przychodzi świadomość żywego Boga. Tak. Bo ja sobie wyobrażam, tak, że to nie było tak, że było bezkrólewie. Król pilnował, żeby grupy lewickie były w odpowiednich formacjach, tak? Żeby była ich odpowiednia ilość, żeby wykonywały rzeczy w odpowiedni sposób. On o to zadbał, on czytał zakon, bo znaleziono ten zakon, on go czytał i on powiedział, będzie tak, jak w Biblii jest napisane, tak? Nie jak trend jakiś przychodzi, tak? Nie moda jakaś, nie. Nie. Wiecie, mój syn był teraz, jak kogoś obrażę, to przepraszam, tak? Mogę różne rzeczy mówić. Starsi mnie skorygują później, albo kolacji nie dadzą. Mój syn był na konferencji w Warszawie, uzdrowieńczej konferencji. I przyjechał i powiedział mi, pytam się, Dawid, jak przeżyłeś tę konferencję? On mówi, tato, tak różnie. Z jednej strony dobrze, że ludzie się uczą uzdrawiania i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wiesz co, ale tak popatrzyłem na ludzi, którzy już dawno wierzą, są. Powinni mnie uczyć. Bo ja mam dopiero 20 parę lat, 21. Powinni mnie uczyć, powinni być mi mentorami, a oni łykali wszystko, co im się dało. A były rzeczy niezgodnie z Biblią. I patrzyłem, byłem przerażony. I sobie zadawałem pytanie, mój syn prorokuje, nie wiem, czy Bóg mu odpowiedział, czy on tak w głowie sobie tylko zadawał pytanie. Powiedział, jak to jest, dlaczego oni to łykają? I mówi, wiesz, do jakich wniosków doszedłem? Ludzie tak bardzo chcą być uzdrowieni, że specjalnie nie widzą pewnych rzeczy. I to dla mnie jest tragedia. Czyli, żeby na pewne rzeczy, czy pewne rzeczy zyskać, jesteśmy w stanie na pewne rzeczy przymknąć oczy. A to już nie jest właściwe, tak? Bo Biblia powiada, ani jedna jota, ani jedna kreska, tak? Ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być. Ani dodana, ani usunięta, tak? Ja myślałem, że wszystkie tłumaczenia Biblii są tak dobrze, że ludzie czytają to, się boją, tłumaczę, tak? Ale rozmawiałem z byłym księdzem i on mówi, jest takie miejsce w Biblii, które jest napisane w Biblii Tysiąclecia, ale naszej też tak jest, naszej jest inaczej. W Biblii Tysiąclecia, wydanym Piąte Palotinum, jest napisane, wystrzegajcie się przesadnej czci, którą się oddawania przesadnej czci aniołom, tak? I on mówi, tak to rozumiałem, że można oddawać aniołom cześć. Tylko nie wolno oddawać przesadnej czci, tak? Ale kiedy wziął oryginał, a tam jest napisane, nie oddawajcie czci. Nie przesadnej. Ktoś tam dodał słowo przesadnej. A to zmienia cały kontekst. Prawda? Więc okazuje się, że nie wszyscy dobrze czytają Biblię, bo gdyby wiedzieli, że jak coś dodadzą, to będzie im dodane w tym złym wymiarze, tak? Kary, mąk. A jak ktoś ujmie, to będzie im ujęte z życia wiecznego. Więc to jest odpowiedzialność, tak? Ale ludzie czasami chcą upiec coś, tak? Albo niedawno było szkolenie, nie powiem gdzie, Polska mała po prostu, wszystko wiadomo. Pastor, który jest odpowiedzialny za kilka zborów, zgromadził wszystkich młodych usługujących, żeby mówić im, jak mają usługiwać. I wiecie, jak ich uczył? Nie wolno mówić o grzechu. Jest zakaz. I chociaż nie powiedział im, wiecie, bo będę was dyscyplinował, ale powiedział im między wierszami, że niektórzy, jak nie posłuchają, to długo za kazalnicą nie staną. Tak? Bo mówienie o grzechu zabija, zasmuca. Ja wiem, że nie można cały czas mówić o grzechu, mamy mówić o zbawieniu. Ale o pewnych rzeczach jednak jasno trzeba powiedzieć, tak czy nie? Jeżeli ktoś grzeszy, to Biblia wyraźnie mówi, idź i mu powiedz, że on grzeszy. On powinien wiedzieć, bo czyta Biblię. Ale jak on robi grzech, to chyba nie wie. To idź i mu powiedz. Jak ciebie nie posłucha, to bierzesz dwóch albo trzech świadków i idziesz i mu mówisz, żeby wiedział, że inni też już wiedzą. A jak nie, to stanie przed całym kościołem. A jak nie, to nie będzie dla ciebie jak poganin celnik. Tak? Drodzy, pewne rzeczy musimy stosować, musimy mieć wyważenie. Wyważenie. Ja wiem, że trudno trzymać w środek, bo zawsze coś nam się lepiej podoba, tak? Albo jest modne proroctwa, wszyscy jeżdżą na konferencje prorocze. Albo jest modne uzdrowienie, wszyscy za uzdrowienie, bo jakoś tak wiesz, że ludzie chorują ciągle. Nie wiem dlaczego. U nas w zborze, nie wiem, tyle razy były modlitwy o uzdrowienie. Ludzie faktycznie są uzdrawiani. I co przyjedzie ktoś, kto ma dar uzdrawiania? Kolejka taka, że przerobić tego nie można. Więc ja nie wiem, czy to są faktyczne uzdrowienia, czy ludzie nabywają tych chorób z powrotem. Nie wiem, jak to jest. Ale ciągle w tej dziedzinie jest ruch. Tak? Więc możemy różne rzeczy robić wiele razy. Ciągle jest zapotrzebowanie. Jakaś moda przychodzi. Ale Biblia mówi o wyważeniu. O wyważeniu. Tak? Bóg chce, żebyście wiedzieli, że On zaplanował błogosławić swój Kościół, ale bez skrajności. Bo oto łatwo jest zboczyć i pójść i nagle mówisz, to ja odszedłem? Ja tak kiedyś w lesie zrobiłem. Poszliśmy z żoną do lasu na grzyby. Ja nie lubię chodzić po lesie, ale niekoniecznie na grzyby. Ale i mówię do niej, ja tylko pójdę tą dróżką. Mówię, popatrz, to tak i tam na pewno będzie poprzeczna, ja do ciebie dojdę. No i poszedłem tam kilkanaście metrów tu i patrzę, jest poprzeczna, więc w prawo dojdę do żony, tak? Ale idę 10 minut, 20 minut, a żony nie ma. Mało tego, żadnej drogi nie ma, tylko ta, na której ja jestem. Przecież już dawno powinien tamtą przeciąć, tak? Kiedy spotkałem się z żoną, to już dawno była po obiedzie. Ja cały ubłocony, wyszedłem zupełnie z innej strony lasu. I mówię, dlaczego ja tam wyszedłem? Nie powinienem tam wyjść. Jak to się stało? A ona mówi, bo te drogi w lesie wydają się proste, one proste nie są. Więc ona cię odprowadziła. Niby niedużo. I od tamtej pory trzymam się żony, ona geodeta. Patrzy w górę, namiary bierze. Ale rozumiecie? Łatwo jest zboczyć. Łatwo jest zbłądzić. Wydaje ci się, że niedużo. A jednak. Więc tu jest powiedziane, że po pierwsze będzie cudowna Pascha. Przypomnienie czy docenienie sobie na nowo kwestii zbawienia. Pojednania. Po co to jest takie ważne? Po pierwsze, większy szacunek dla Boga, tak? Bóg powiedział, mojej chwały nie oddam nikomu. Jestem Bogiem zazdrosnym, tak? A pierwsze przykazanie i najważniejsze, będziesz wtedy miłował. Za co będziesz miłował? Że ci samochód dał? Łatwo się wkurzyć. Ja rozbiłem samochód, poszedł na szrot. To się mówi na złomowisku. Więc poszedł. I stanąłem, powiedziałem, no Boże, co dałeś mi, co? Zabrałeś. Tak? Pan dał, Pan wziął. I wcale nie byłem Bogu wdzięczny. Więc to nie o to chodzi. Bo jesteś wdzięczny w momencie, kiedy dostajesz, a kiedy ci już dziury wyskakują w błotnikach i gdzie indziej i musisz więcej wkładać, jak z tego masz, to mówisz, co to za dar. Tak? Więc to nie o to chodzi. Są rzeczy wieczne. Więc cenisz sobie zbawienie. A jeżeli cenisz swoje zbawienie, to jednocześnie rozumiesz człowieka, który ma problemy, bo sobie nie radzi. Ja taki byłem. Ja tego doświadczałem, ja starałem się i nie było mi dane, aż Pan przyszedł i mi pomógł. Tak? Aż Pan przyszedł i mi to pomógł. Kochani, to jest coś cudownego. Wiecie, niedawno zaprosił mnie taki nawrócony katolik. Zadzwonił mnie i mówił, bracie, będziesz na Śląsku? Ja mówię, no będę. A wpadłbyś do nas? Nie mam czasu, ale mój ojciec umiera. Chcę, żeby się pomodlił o jego zdrowie. Powiedziałem, no, to dobrze. Przyjechałem, poszliśmy do tego ojca, to taki skwareczek siedzi, to jest skwareczek? Taki chudy już, skurczony, 80 parę lat człowiek, ledwo żywy. I patrzy na mnie i mówi, chcę, żebyś się o mnie pomodlił. Mówi, ja jestem katolik, ja znam Boga, ja czytam Biblię, ja skończyłem kursy Alfa. A ja tak na niego patrzę, mówię, ja się o ciebie nie będę modlił, bo ty jesteś radiestetą. Ty należysz do Królestwa Ciemności. Ja mogę się pomodlić o twoje zbawienie, ale o zdrowie nie. A on mówi, a dlaczego?
Przecież zaprosiłem ciebie. No zaprosiłeś, no to jest okej. Tylko kwestia jest, że ty należysz do Królestwa Ciemności. Ja chcę ci powiedzieć o drodze zbawienia. Krótko mu to wyjaśniłem i powiedziałem, będę się modlił, jak nazwiesz radiestezję grzecha. Mało tego, jak się zobowiążesz, że rzeczy, które masz, te radiestezyjne, z domu, jakieś ekrany, jakieś coś tam, różne anteny, nie wiem, różki, ale to też takie chodziło o to, żeby jak już chorował, to sobie robił ochronę. Cały dom okopał jakimiś ekranami. Kupę tysięcy w to włożył. Słuchajcie, to miedziane rzeczy, które gdzieś tam, cały dom, duży dom okopany, połączony jakąś siecią, w domu pełno ekranów, łóżko otoczone, pod łóżkiem, nad łóżkiem, po prostu szok, ile tego jest. I on powiedział, okej. Poprowadziłem go w modlitwie, pokutował, przyjął Pana Jezusa i sobie pomyślałem, wiecie, jak człowiek myśli wtedy, nie wiecie. Ja wam powiem, ja myślałem, ja pewnie jestem gorszy od was, ale pomyślałem sobie, taki siedzi staruszek, może już ma sklerozę posuniętą, a może już nie myśli logicznie, bo to taki skwareczek. Co on tam rozumie? Pewnie kazałem mu powtarzać, to powtarzał. Boże, mówię, miej łaskę dla niego i dla mnie, tak? Ale przyjechałem do domu i on dzwoni do mnie. Przyjedź jeszcze raz. Przyjechałem. Pan mówi, słuchaj, wziąłem na poważnie to, co mówiłeś. Zawołałem już górala i on będzie odkopywał to wszystko. Ja mówię, ale nie musisz, chłopie, to jest koszt. I ale wiecie, co on mówi? Ale ja wiem, że ja obraziłem tym Boga. I ja muszę to odkopać. Bo wyrzucał wszystko z domu? A wiecie, a nam czasami, jak pokutujemy przed Bogiem, wiecie co, trudno pójść do sąsiada się pojednać. Tak? Ugiąć się przed żoną. Bóg mi kiedyś powiedział, jak nie przeprosisz swojego syna, a on miał może 6 lat, to nie będę z tobą w ogóle rozmawiał. Tak? Powiedziałem, ze mną? Przecież to łepek, on nie będzie pamiętał jutro. Nie. A Bóg do mnie mówi, nie będę z tobą rozmawiał, nawet nie idź do swojej komory. Bez sensu. Lepiej przeproś twojego syna, bo byłeś dla niego niesprawiedliwy i zraniłeś jego serce. A ty chcesz, żeby on Bogu służył? Jak on nie będzie służył, jak widzi sługę Bożego, który rani? Jak go nie pobłogosławisz? Do widzenia. I myślicie, że mi łatwo było? Chodziłem z 15 minut naokoło niego. I wreszcie mój syn, 6-latek, słuchajcie, patrzy na mnie i mówi, tato, my, chrześcijanie, to musimy sobie przebaczać. To ja siadłem tam na podłodze, wyłem jak wół. Tak mnie serce bolało. Boże, mówię, jaki jestem twardy, jaki jestem zły. Dlaczego mam takie złe serce? Przemień mnie, Panie. Dlaczego mi trudno było tak syna przeprosić? Co to, lata grają rolę? Grzech gra rolę, tak? Nie lata. Ale czasami właśnie tacy jesteśmy. Więc drodzy, kiedy przychodzimy do miejsca Paschy, to przypominamy sobie, jacy byliśmy, z czego wyszliśmy. Z czego? Babcia mojej żony opowiadała mi historie biblijne, swoje historie, świadectwa, czasami 50 razy. Ja już mówię, babciu, już mam dość. Po prostu nie opowiadaj mi, już to wszystko znam na pamięć. Ona mówi, synu, ty tego nie rozumiesz. Bo wielu ludzi przeżywa dobre uzdrowienia, a taki przykład, może nie utracę, bo już stary jestem, słuchajcie, może nie utracę wątku. Byłem na konferencji w 99 roku w Warszawie, gdzie Sharon Stone usługiwała i modliła się, była taka modlitwa, gdzie mówiła, a teraz będę się modlić i zęby będą wypełniane plombami złotymi i srebrnymi. Był ktoś na takiej konferencji? Ja byłem. I mój znajomy, który był wtedy starszym zboru, dostał 7 plomb. 4 złote i 3 srebrne. Kiedy go pytałem, i było kilku ludzi, ja nie wiem ile, może do 10 na całej konferencji, że mieli ubytki wypełnione, albo jak nie było ubytków, to plomby były zmienione, tak? To był 99 rok. I mój znajomy otworzył usta i widziałem, że jedna na moich oczach plomba się zmieniała. Szło złoto,
było już za połową zęba i szło. Powoli, ale szło. Tak, czy ma usta otwarte? Ja mówię, jak ty się czujesz? On mówi, jak u dentysty. Mówi, nawet to lekarstwo takie jak kamfora czy coś, tak, wiecie, takie specjalne, tak mi śmierdzi w ustach, tak to czuję. Ale byłem może ze 3 miesiące, 2 miesiące temu, 2 miesiące temu u niego i on już jest gdzie indziej, w innym kościele, charyzmatycznym też kościele. I mówię do niego, słuchaj, a pamiętasz, jak zęby ci zostały uleczone i plomby zmienione? On mówi, jakie plomby? Jakie plomby? I ja mówię, chłopie, na moich oczach się to działo. Ja to pamiętam. A on mówi, Lidzia, było coś z tymi plombami? Ona mówi, no przecież. I Cindy też miała zmienione. A faktycznie było, ale zapomniałem. Wiecie? A dlaczego ja pamiętam? Bo ciągle to opowiadam. No? A on przeżył i po prostu nie miał wdzięczności. Więc babcia mi opowiadała, widzicie, pamiętałem, halleluja. Babcia mi opowiadała, wielu ludzi nie opowiada świadectw. Więc zapominają. Nie tylko zapominają, ale nie oddają Bogu chwały. Bo kiedy ja opowiadam świadectwo, jestem starą osobą, już nie umiem czytać, bo nie widzę dobrze. Ale kiedy opowiadam świadectwo, to moje serce żyje. Sobie przypominam, co Bóg zrobił w moim życiu. I mówi, później mam taką modlitwę, że nie mogę się zatrzymać. A kiedy mi brakuje sił do modlitwy, przypominam sobie następne świadectwo. I tak żyję. I kiedy tobie opowiadam, to nie dlatego, że ty nie wiesz. Żeby twoje serce pobudzić do wdzięczności. Bo jeżeli ludzie opowiadają świadectwo, to pobudzają kogoś do wdzięczności, że Bóg taki jest. Popatrzcie, jak Izrael postępował. Kiedy siadali przy szabasowym stole, albo kiedy przychodziło święto Paschy, to oni opowiadali sobie, jak to było. I nawet reżyserię taką mieli, czy taki porządek, że syn najmłodszy z rodziny pytał się najstarszego, dziadku, a jak to było? Dlaczego my tego baranka, tak? I wszyscy, dziadek mu opowiadał historię. Historię, oni znali historię Izraela. To byli mistrzowie opowiadania. I przez powtórkę zasiewane było to w ich sercach. A ja czasami spytam się kogoś, kto jest 20 lat wierzący, pamiętasz, jak Dawid walczył z Goliatem? Pamiętam, że Goliat był, ale nie wiem, gdzie to było. 20 lat wierzący? To jest chyba najbardziej oklepana historia, którą dzieci na szkółce robią. Jak człowiek może tego nie pamiętać? Jaka jest jego gorliwość? To znaczy, że nie myśli o dziełach Bożych. Przyszedł, zapomniał i poszedł. Więc kiedy przychodzi Pascha, Bóg chce pobudzić twoje serce, żeś sobie przypomniał, żeś sobie porozważał te rzeczy. Co to zmieniło? Co to zmieniło? Drodzy, bo kiedy to jest, to chronisz się od złego. Inną historię wam powiem. Dzisiaj historię powiem. Pewien człowiek był w mafii, ale narozrabiał w tej mafii. Okazuje się, że i w mafii można narozrabiać. I oni wydali na niego wyrok śmierci. Jak ja go spotkałem, to on uciekał z Polski, bo mafia wydała na niego wyrok śmierci. I poznałem go wtedy gdzieś tam i mówię do niego, ale Jezus ma dla ciebie łaskę. Zacząłem mu głosić Jezusa. Powiedziałem, jeżeli się nawrócisz, to Jezus cię jest w stanie ochronić. On mówi, już nie mam chyba wyboru, bo nie mam pieniędzy, żeby uciec z Polski. Nikt nie chce już mi dać. Jestem biedak, piję na umór, klnę jak szewc i kłamie do tego stopnia, że nie wiem, kiedy prawdę mówię, a kiedy kłamie. On sam nie wie tego, tak? Jest taki kłamca. I mówi, moje życie jest złe. Ja nie myślę już logicznie, ja nie wiem, co ze mną będzie. Powiedziałem, idź w niedzielę na nabożeństwo. Poszedł. Było tam do niego słowo. Mnie już nie było na tym na nabożeństwie, ktoś do niego przekazał słowo. Ale ja, kiedy on powiedział, że pójdzie, powiedziałem, to ja mam dla ciebie słowo. Jeżeli pójdziesz i się nawrócisz, to Bóg da ci samochód, da ci komputer i będzie ci płacił za mieszkanie. I on tak, ja sam w to nie wierzyłem, wiecie. Popatrzyłem na takiego widoka, wiecie. Mafia go ściga. Gdzie? Myślę, to jest ciekawe. Po tym poszedł, nawrócił się, przyjechała do niego mafia, znaleźli go na Śląsku, a byli skądinąd, spod Lublina. Znaleźli go tam, na Śląsku i powiedzieli tak. Wiesz co? W ramach wyjątku, on stał już, myślał, że go strzelą, w ramach wyjątku darujemy ci, ale nie wchodź nam nigdy w drogę. Nie będziemy cię ścigać, ale w drogę nam nie wchodź. Masz wyrok anulowany. I on był w szoku, po pierwsze. Po drugie, przestał natychmiast kląć, palić, przeklinać, to kląć, tak, kłamać i pić. I dopiero mu jego koledzy powiedzieli, ty nie kłamiesz, ty nie pijesz, ty nie przeklinasz. Niemożliwe. A takie normalne. Nawet nie wiedział, kiedy odeszło, tak? Później został prezesem Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelii. Szybko, 2 lata chyba po nawróceniu, dostał służbowy samochód zarejestrowany na jego nazwisko. Później do stowarzyszenia go nie oddał, tylko sprzedał sobie. Dostał komputer. No powiem dlaczego, zaraz zobaczycie. Dostał komputer, dostał komórkę, za którą mu płacono, a czasami nadzwonił na owe czasy 700 zł miesięcznie. Nie szanował, bo jeżeli nie ty płacisz, to wiesz, to nie szanujesz, tak? Ja już czasami mówiłem, dzwonisz chłopie z komórki, a wtedy minuta rozmowy kosztowała chyba 2 zł albo 1,50 zł, jakoś tak. Mówię, czemu ty o głupotach rozmawiasz, dzwoniąc przez komórkę? No bo to nie ja płacę. Takie podejście, tak? I dopłacali mu do mieszkania. Naprawdę dobrze pracował wtedy. Ożenił się, miał 2 dzieci. Kiedy urodziło mu się 2 dziecko, powiedział żonie, że ją zostawia. Powiedziałem, i ona zadzwoniła do mnie. Ja pojechałem do nich, aż na Mazury. Powiedziałem, dlaczego ją zostawiasz? On mówi, wiesz, bo mam kochankę. I ona jest w ciąży. Ja mówię, a masz dokumenty, że jest w ciąży? Nie, ale ona mi powiedziała, że jest w ciąży. Ja mówię, to twoja żona rodzi 2 dziecko. Akurat nie była w szpitalu, rodziła. Rodzi 2 dziecko, które chcieliście. I ciebie to nie zatrzymuje w domu. A twoja kochanka nie wiesz, czym jest w ciąży. Ona ci tylko powiedziała, że jest. Ale nie wiesz, czy jest. I ty na tej podstawie zostawiasz żonę? Możesz wszystko, chłopie, stracić. Wracaj do żony. Nie, moja męska duma mi nakazuje, że kochanką muszę się zająć. Zostawił służbę, zabrał samochód, komputer. Nie, komputer chyba oddał, przepraszam. Ale wszystkie inne rzeczy zabrał. I dzisiaj mafia go znowu ściga. Uciekł do Norwegii, później był w Danii, a teraz ucieka gdzie tylko może. I ma życie straszne. A jego żona ma błogosławieństwo. Była żona już, tak? Bo się z nią rozwiódł. Słuchajcie, dlaczego on to zrobił? Jak do tego dochodzi? Tak wiele mu zostało darowane, tak? To dlaczego on to zrobił? Bo nie wspominał dobrych dzieł Pana. Bo nie był za to wdzięczny, tak? Bo myślał, że teraz już mu wszystko będzie. Nie! Ma być po Bożemu. Według Bożej modły, według Bożego planu, tak? Więc drodzy, przychodzi czas, żebyście to zrozumieli. Bo kończy się ten werset, czy ta opowieść, historia, dosyć tragicznie. Było takich 2 króli, czy królów bardziej będzie. Jeden walczył z Izraelem, judzki król z izraelskim, a ten walczył z faraonem Necho. I 2 razy król się dowiedział, tamten i ten, nie wychodź przeciwko mnie, bo to nie jest Bożą wolą. Dlaczego Jozjasz nie posłuchał? No, mógł nie wierzyć pogańskiemu królowi. Zgadza się tak. Ale drodzy, ale mógł też zapytać Pana, tak? Czy nie mógł? Mógł, a nawet powinien. Bo kiedy królowie izraelscy wychodzili na wojnę, to nie było to tylko, że pomyślał i poszedł. Oni się pytali Pana. A Jozjasz tak blisko będąc Boga, tak obrósł w piórka,
że już nie pytał się Boga. Taki był pewny. Więc jest też ostrzeżenie dla was. Nie bądźcie zbyt pewni siebie. Cały czas trzeba chodzić w relacji z Bogiem. Nawet jak będą tu umarli, wstawać z martwych, tak? Będziecie się modlić i będą wstawać z martwych. Nawet jak ludzie z wózków inwalidzkich będą wstawać. Nawet jeżeli ktoś będzie chory i przejdzie tylko przez drzwi i zostanie uzdrowiony. Nawet jak takie rzeczy się będą działy. A wierzę, że będą. To i to was nie upoważnia do tego, żeby Pana nie pytać. Trzeba mieć bojaźń Bożą i się Pana radzić, tak? A zaczyna się wszystko od świadectwa. Zaczyna się od tego, że jesteś wdzięczny, tak? Biblia mówi, a bądźcie wdzięczni. Bo wdzięczność pobudza twoje serce. To wdzięczność przybliża się do ciebie, do Boga, tak? To ono powoduje, że twoje serce jest miękkie. Jeżeli tego nie ma, to nawet najlepszy zbłądzi. A przecież Jozjasz był jednym z najlepszych. I źle skończył? Bo popatrzcie, tak trochę poddywagujemy, tak? Jehoszafat, też król judzki, sprzymierzył się z Achabem i razem poszli na wojnę pod Ramot Gileackie, tak? Czy to była Boża wola, żeby tam poszli? A, żeby Achab poszedł, to była Boża wola, to oczywiście, bo Bóg go chciał tam załatwić. Ale żeby Jehoszafat poszedł, to już nie była Boża wola. Jehoszafat powiedział, zapytajmy jeszcze męża Bożego. Inni prorocy prorokowali, ale czy jest tu prorok Pana? Jest Micheasz, ale jak on naprorokuje, to po prostu. Niech król tak nie mówi, zawołajmy go. I Micheasz przyszedł, powiedział, widziałem Izraela rozproszonego jako owce bez pasterza, tak? Pamiętacie to? Więc powiedział, co będzie. A Jehoszafat i tak poszedł. Po co się pytał, skoro nie posłuchał, tak? Czyli Jehoszafat poszedł na wojnę w stanie grzechu, buntu, nieposłuszeństwa. Inaczej tego nie mogę nazwać, tak? Ale kiedy był już na tej wojnie, Achab mówi, ale ja to się przebiorę, ale ty miej szaty królewskie. Sprytnie myśląc, jak będą polowali na króla, to jeden król już jest do upolowania, tak? Nie ja. I faktycznie otoczyli go łucznicy, wroga, i już go chcieli na rydwanach i chcieli go zabić i wtedy Jehoszafat krzyknął. Nie wiem, co on krzyknął, ale wydał okrzyk. I oni po tym okrzyku rozpoznali. I nie tylko po tym okrzyku, bo Bóg mówi, ale Bóg stanął za Jehoszafatem i ochronił go od nich. I oni odstąpili od niego, rozpoznali, że to nie Achab, odstąpili, a mieli tylko Achaba ścigać, tak? Czyli Bóg uchronił Jehoszafata. A mógł zginąć. A tu Jozjasz poszedł i na początku bitwy łucznik strzelił i załatwiony. Mąż Boży, komu wiele dano, od tego się wiele żąda, tak? Komu wiele dano. Ja chcę mieć dużo, ale jeżeli mam dużo, to chcę chodzić w bojaźni Bożej. Tak? To badam swoje życie. To doświadczam, na ile jestem posłuszny Bogu. Na ile mam wrażliwości Bożej, tak? Ja wiem, że łaska jest łaską i halleluja, tak? Ludzie mówią łaska łaską. To dobrze. Wielu ludzi się zachwyca dzisiaj Cary Blake'iem, a ja słuchałem jego wykładu i on powiedział, wyciąć Stary Testament, bo on jest nieważny. Jakbym go dorwał po prostu. Znaczy nie chodzi o Stary Testament, rozumiecie? To bez sensu. Jak to Stary Testament? I dalej powiedział w tym samym wykładzie, mam go gdzieś w samochodzie chyba, powiedział i niektóre księgi Nowego Testamentu. Bo one niszczą wiarę. Ja rozumiem, że mamy być zachęceni do wiary. Ale nie chciałbym wyrywać ani jednej kartki, jednego słowa mi nie chciał, bo Słowo Boże coś na ten temat mówi, tak? Więc nie chcę łykać powodzenia za wszelką cenę. Ja chcę o nie walczyć. Bo Bóg mówi, Pan Jezus powiedział, kto prosi, będzie mu dane, tak? Kto kołacze, temu otworzą. A kto szuka, ten znajdzie. To była pierwsza informacja, która do mnie dotarła, kiedy zacząłem czytać Biblię.
Pamiętam, jak mnie wtedy to rozradowało, jak to załatwiło mój lęk, obawę, niepewność. Powiedziałem, kiedy później teściowa mówiła, słuchaj, musisz się leczyć, tak? Teraz wyjeżdżałem z domu, jestem na antybiotyku, tak a propos. Przedtem, jak wyjeżdżałem z domu, nie mogłem mówić, bo co chciałem mówić, to kaszlałem. Moja żona mówi, ty się chłopie upamiętaj, gdzie ty jedziesz? Odwołaj wszystko, przecież chory jesteś. Tak? Powiedziałem, mój Bóg ma moc nad moją chorobą. Ja jadę i ja wierzę, wprawdzie antybiotyk biorę, czy zacząłem brać, bo się modliłem, nie działało tak, jakbym chciał. Powiedziałem, pomogę Bogu trochę. Nie wiem, czy Bogu można pomóc, ale starałem się, tak, sobie na pewno, tak, dzięki. Na pewno się starałem wszystko zrobić tak, jak trzeba, ale no, po prostu czas się wydłużał, nie wiem, może brakło mi determinacji do końca. Więc wziąłem antybiotyk, więc pojechałem. Ale kiedyś tak było i moja teściowa mówi, ty jesteś duchowny, a ty jesteś głupi. Ja mówię, ale dlaczego głupi? A ona mówi, bo ty możesz umrzeć. Ty możesz umrzeć. A ja mówię, mamuś, a ja dziś jestem gotowy. Ja jestem gotowy. I ona popatrzyła, mówi, wiesz co? Ty jesteś szalony. Masz małe dzieci. I tak na nią, wiecie, i wtedy to było autentyczne. Nie byłem nawiedzony jakiś. Popatrzyłem na nią, mówię, mamuś, ja znam swojego Boga. Ja wiem, że kiedy Bóg będzie chciał mnie zabrać, to mnie weźmie. A kiedy nie, to diabłu nie pozwoli. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli będzie chciał mnie zabrać, to on ma błogosławieństwo dla mojego domu. I zajmie się moimi dziećmi, bo on jest ojciec. Dlaczego ty się martwisz? Ja jadę, bo mam pewność w sercu, że Bóg jest ze mną. Nie martw się. Drodzy, do tego miejsca musimy dojść. Więc drodzy, macie naprawdę dobre miejsce. Ale jest takie przysłowie, brzydkie przysłowie, które mówi, że Polak jeszcze tą przypowieść sobie kupi. Że i przed szkodą i po szkodzie głupi. Czyli przychodzimy przez pewien czas doświadczeń, przychodzimy do miejsca Paschy, do miejsca objawienia Boga i mówimy halleluja, tak? Ale kiedy później coś się dzieje, nie zwracamy na to uwagi i wracamy do tego samego miejsca, z którego wyszliśmy. Tak? Wracamy do tego samego miejsca, z którego wyszliśmy. A Bóg chce, żebyście byli tymi, którzy jak zaczynają teraz w nowym wymiarze, to żebyście innych podciągnęli do tego wymiaru. Żeście podciągnęli. Bo na was jest namaszczenie. To, co powiedział Marcin. Ja imiona muszę szukać w głowie. Marcin. Każdy z was jest obdarowany. I zobaczycie, że to działa. Zobaczycie, że to działa. Mój syn pojechał pierwszy raz na... Usłyszał, że jest uwolnienie. Powiedział, tato, idę zobaczyć. Pojechał. I wrócił. Miał tylko poobserwować, stać z boku. Wiecie, wzięli go do zespołu uwielbieniowego, znaczy uwolnieniowego. I on mówi, tato, uwalnialiśmy do 4 rano. I demony wychodziły. Ja mówię, i ty miałeś odwagę? On mówi, wiesz co? Po prostu demon się zamanifestował i pomyślałem sobie, spróbuję. Pomodlił się, Boże, ty dajesz równo bez wypominania, jesteś dobrym Bogiem. I nakazał demonowi i demon wyszedł. Mówi, wiesz, jaki byłem zachęcony? Po prostu. Zobaczyłem, że to działa, że Bóg ze mną jest. Tak? Ukochani, bo to jest taki właśnie czas. Czas cudów. Zakończę wkrótce teraz, za chwilkę. Chcę wam jeszcze jedno świadectwo powiedzieć, dobrze? Mogę wam powiedzieć? Mój syn starszy, bo to jest o młodszym opowiadam, mój starszy syn nie prorokował. Kiedyś do mnie przyszedł, powiedział, tato, ty prorokujesz, mama słyszy Boga, babcia słyszy Boga, prababcia słyszała Boga, Dawid słyszy Boga, a ja nie słyszę Boga po prostu. I patrzył na mnie, łzy mu ciekły, powiedział, tato, ja chcę słyszeć Boga. Czy włóż na mnie ręce, padł na kolana i włóż na mnie ręce. Jak trzeba olej, to lej ile trzeba po prostu. Ja chcę słyszeć Boga. Aż płakałem z nim, powiedziałem, Boże, jaka determinacja, ja takiej nie miałem. Więc Położyłem na niego ręce, się modliłem. Olej już nie lałem, ale... Modliłem się. I pojechał i powiedział, tato, chyba to nie dla mnie, bo coś nie działa tak. Ale powiedziałem, wiesz co, ale ja wiem, że będzie słyszał Boga. I pojechał do Francji na co to, na Saksy się mówi, czy na winogrona, jakkolwiek. I trafił do obozu pracy, takiego jak Gestapo. I 2 tygodnie tam pracował ciężko, na kolanach. Mówił, cały dzień, 12 godzin na kolanach, bo winogrona były małe. I taka atmosfera, że krzyczeli nad każdym, gromili ich, przeklinali. I Dawid, Michał mówi, tylko na mnie nie krzyczeli. Miałem łaskę. Modliłem się cały czas. Mówi, ale tak to a propos tych, co się nie lubią modlić na kolanach. Powiedział mi Dawid, Michał tak. Tato, po pierwsze wiedziałem, dlaczego te winogrona są małe. Bo ja lubiałem się modlić. W domu modliliśmy się zawsze na kolanach. Ale lubiałem się modlić to siedząc, to chodząc, to leżąc. Przecież Bóg wszędzie słyszy, tak? Mówi, tato, wszystkie sabaty oddałem tam Bogu. 2 tygodnie, 12 godzin na kolanach. I płakałem, mówiłem, Boże, ja Cię przepraszam, już będę modlił się na kolanach. Ja nie myślę, że to jedyna forma modlitwy, ale rozumiecie, czasami trzeba się modlić na kolanach. I on to zrozumiał, to było jest jego świadectwo. Mówi, ale kiedy jego kolega, który obok niego pracował, przyszedł ten nadzorca i zaczął na niego krzyczeć, on uciął sobie palec. Zamiast winogrono, to po prostu z nerwów uciął sobie palec. I odciął po prostu. Kawałek palca odleciało. I Michał mówi, zawołałem do Boga, mówi, Boże, ja nie mogę już na to patrzeć. Ludzie mdleją na polu, ludzie są poniżani i słyszy głos. A chcesz jechać do domu? Porozglądał się i mówi, Boże, chcę, bo to chyba Ty. To pojedziesz jutro. Panie, nie da rady. Oni mnie nie puszczą. Niech mi zapłacą kasę, bo nie mam za co wracać. A chcesz jechać? Tak. To pojedziesz i kasę ci zapłacą. I on szedł i mówi, no, po pierwsze Boga słyszałem, to dobrze. Ale czy to prawda? Więc przychodzi do obozu, czy przyjeżdża, jak nie wiem jak tam było, późno, wieczorem. Przychodzi do niego ten szef i mówi tak, Michał, mam pytanie. Chcesz jechać do domu? Chcę. To masz tu kasę. Jutro jedziesz do domu. I przyjechał tak i wiecie. Bo 12 godzin na polu, jak wracali, to wszystko było pozamykane już, a dostawili tylko 1,5 litra wody na cały dzień. Więc po prostu masakra, oświęcim. Ja stałem, płakałem, mówię, Boże, co oni z Ciebie zrobiliście? I skóra i kości zostały. A on stoi się śmieje, mówi, tato, warto było. Boga słyszałem. Więc to był pierwszy moment, niedługo po tej modlitwie, tak? Nie wiedział, że w ten sposób, ja też nie wiedziałem, tak? Ale usłyszał Boga. A później modlił się, Boże, daj mi łaskę, żeby, bo jest liderem grupy domowej. I mówi, Boże, chcę, żebym był dobrym liderem, to potrzebuję znać serca ludzkie. Jak ktoś jest w mojej grupie i przyjdzie z potrzebą, to ja chcę widzieć jego serce. I mówi, Bóg mu dał widzieć serce. Mówi, do mnie jak ludzie przychodzą, to ja wiem, co ma w sercu. I po prostu, i wiem, jak się modlić o niego. To jest rewelacja, po prostu. Mówi, tato, wiesz, jak to pomaga? To jest niesamowite. Co ja myślałem, to chyba wszystko, co on może dostać. Halleluja. Chwała Bogu. Wyposażenie. A później przyjechaliśmy z Dawidem i usługiwaliśmy w jego grupie domowej i prorokowaliśmy z Dawidem. A jedna z uczestniczek mówi do Michała, Michał, tato się modli, brat twój się modli, a ty siedzisz. A on mówi, przecież ja nie prorokuję. Ale idź, przynajmniej się pomodlisz. I mój syn to usłyszał, wtedy młodszy. Podszedł do niego, objął go, coś mu do ucha nagadał. I Michał zaczął prorokować. Do każdej osoby miał takie słowo, że ja szczena mi opadała. I myślę sobie, jak to jest? I po skończonym spotkaniu pytam się Michała, Dawid, co ty mu powiedziałeś? A on mówi, no co powiedziałem? Powiedziałem, Boże, jak Mojżesz powiedział, z ducha mego weź i daj na tych 72, to jak powiedziałem, Boże, z mego ducha weź proroczego i daj jemu. I po prostu poszło. Zadziałało. Się mówi, niesamowite. To czasami ludzie bojują o to, on po prostu przyszedł, brata objął, tak, sam niedawno zaczął. No ale teraz pojechałem, znowu już bez Dawida. I mieliśmy się modlić o człowieka na wózku inwalidzkim. Duże wyzwanie dla nas, bo to ktoś nas chciał przetestować, nie wiedziałem o tym. I zaczęliśmy się o niego modlić. Ale zanim się zaczęliśmy modlić, powiedziałem, Michał, pomodlimy się razem, pobłogosławmy siebie. On błogosławił mnie, ja niego i zaczęliśmy się razem modlić. I na koniec Michał do mnie mówi, stoi, tak w samochodzie siedzieliśmy już. I mówi do mnie, tato, Bóg jest naprawdę niesamowity. Bo kiedy modliłeś się o mnie, użyłeś takiego sformułowania. Boże, potrzebujemy widzieć rzeczywistość duchową. Otwórz mu oczy, żeby to widział. I mówi, w tym momencie kurtyna mi spadła z oczu i widziałem anioły, demony. Widziałem, gdzie który jest, co robi, jak reaguje na modlitwę. Mówi, tato, to jest coś innego niż prorokowanie, to jest coś innego niż poznanie serca, tak? To jest coś innego. I ja wiem, dlaczego ten człowiek jest chory. I gromiłem, ja myślałem, bo ja się modliłem o tego człowieka na wózku, on stał za mną, Dawid, Michał. I co chwilę coś pokrzykiwał. Ja myślę, co on tak, nigdy jak się nie modlił. Myślę sobie, dziwak jakiś. Ja mu coś powiem, tak? Ale on mi powiedział. Tato, bo jak ty się modliłeś, ten demon robił to i to, to ja mu nakazywałem w imieniu Jezusa, precz. I on wychodził. Bo nie wszystkie chciały wyjść, więc musiałem mocniej krzyczeć w duchu. I poszły. I facet poczuł się lepiej, z wózka wprawdzie nie wstał, ale odzyskał władzę w niektórych częściach i tak dalej. Wiecie, po prostu niesamowite. Skoro to jest możliwe z moim synem, a nie jesteśmy szczególni, my jesteśmy krzywi. Więc tym bardziej to jest możliwe dla was. Tak? To jest możliwe dla was. Bóg to dla was ma. I dzisiaj z tym przyjechałem. Po pierwsze Pascha. Po drugie wzrost. Po trzecie hojność, tak? Bo w czasie Paschy ludzie stali się hojni. Duch ubóstwa już nie trzymał ludzi. Przyszło powodzenie do nich. Ja wierzę, że przyszło powodzenie do biznesu, do pomysłów, do wszystkiego, że już skończyła się bieda i duch ubóstwa już nie miał władzy nad nimi, tak? Kościół zaczął rosnąć. Przyszła chwała. I na koniec pamiętajcie, zawsze się Boga pytajcie. Zawsze. Bo jeżeli już zaczynasz być zbyt pewny siebie, to pycha przychodzi przed upadkiem. Wstańcie. Dobry Panie, dziękuję Ci za ten Kościół, który po czasach Manassesa, Mona powstał w tym mieście. Jest i trwa. Dziękuję Ci za liderów tego Kościoła, za ich obdarowanie, za ich serce, za namaszczenie, za moc. Ale dziękuję Ci też za to, Panie, że to są ludzie, którzy nie zatrzymują namaszczenia dla siebie. Że są jak Jozjasz, który dawał błogosławieństwo dla swego ludu. Panie, niech to błogosławieństwo, obdarowania duchowe wsiąkają w Twój święty lud. Niech błogosławieństwo za błogosławieństwem spływa do ich życia. Niech będą radośni. Niech mają świadectwa. I niech je opowiadają ku zbudowaniu swojemu i bliźnich. I proszę Cię, Panie, niech zawsze się Ciebie radzą. Niech mają swój czas w komorze modlitwy, aby się Ciebie zapytać, jaka jest Twoja wola. Panie, błogosław ich i prowadź bezbłędnie. I nie pozwól, Panie, żeby zginęli od strzały jakiegoś łucznika, Panie, albo od kamienia lecącego, albo od cegły spadającej. Panie, niech będą chronieni dzień i w nocy. Niech ich domy będą chronione, niech ich rodziny będą bezpieczne, niech ich dzieci wzrastają w mądrości. Panie, jak obiecałeś błogosławieństwo dla domu Bożego, dla Izraela, który wchodząc do ziemi obiecane miał tylko jeden nakaz, przestrzegać praw Bożych. I Bożych zasad. Panie, ten naród się już tego nauczył. Dlatego błogosław ich i daj, żeby nie było tu żadnej niechcianej. i nielubianej, żeby panny wychodziły za mąż, żeby wdowy wychodziły za mąż, jeżeli chcą. Panie, daj mężczyznom dobre kobiety i kobietom dobrych mężczyzn. Panie, daj ludziom, którzy mają żyłkę, jeżeli mają Twoje obdarowanie do biznesu, daj powodzenie w biznesie i niech pieniądze do nich napłyną. I niech żadne ustawy podatkowe w tym nie przeszkodzą. Panie, modlę się o to, żeby w rodzinach nie było bezrobotnych, żeby ludzie mieli pracę i żeby mogli funkcjonować godnie, żeby dzieci nie żebrały chleba. Panie, modlę się o to, żeby przyszło przebaczenie do ich życia, żeby nie rozpamiętywali starych rzeczy. Niech to będzie im darowane. Ojcze, niech będzie uwolniona ich pamięć. Ojcze, proszę Cię, niech przyjdzie jedność w Kościele. Niech nie będzie błędnych owiec, które błądzą i idą do sąsiada, bo tam zieleńsza trawa. Panie, chcemy, żeby lud nauczył się dyscypliny. Chcemy, Panie, żeby lud nauczył się wierności i żeby lud chodził w poddaniu się Tobie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty błogosławisz swój lud. Że Ty błogosławisz swój lud. Niech niebo się otworzy nad nimi. Niech nie braknie im żadnego z duchowych darów łaski. Niech przyjdzie do nich odwaga i umiejętność używania tych darów. Panie, niech oblicze Kościoła się zmieni. I niech pójdzie przed nimi wieść, która otworzy dla nich drzwi do urzędów, do władz i do serc i domów ludzkich. Panie, niech Słowo Boże, które było zasiewane w tym mieście, wreszcie zaczyna kiełkować i niech przynosi plon. W imieniu Jezusa niech będą błogosławieni. Amen. Amen.